Tydzień temu rozpoczęliśmy nauczanie na temat bardzo ważny. Wszystkie tematy są ważne, tak? Każdy temat związany z duchowym życiem, nauczanie Bożego Słowa w każdym wymiarze jest ważne. Ale myślę, że to, o czym mówimy teraz, jest szczególnie dla nas ważne, dla Bożych dzieci, dla Bożego ludu. Mężczyźni i kobiety pytają o Boże kierownictwo i o pomoc w podejmowaniu ważnych decyzji. Mówię o mężczyznach i kobietach, którzy poszli za Bogiem. Ci, którzy szczerze chcą iść za Panem, pragną także poznawać Jego wolę i pragną Bożego kierownictwa w swoim życiu. I myślę, że jesteśmy takimi ludźmi, którzy potrzebują Bożego prowadzenia. Każdy z nas, cały Kościół, wszyscy, cały zbór nasz, nie tylko, wszystkie kościoły, które chcą Bogu służyć, potrzebują Bożego prowadzenia i Bożego kierownictwa. Po co? Abyśmy jak najlepiej mogli wypełnić Bożą wolę w naszym życiu. A wypełniając Bożą wolę, jesteśmy w odpowiednim miejscu i jesteśmy zachowani przed błędami i niepowodzeniem. Bo Bóg pragnie udzielić nam swojego błogosławieństwa i kluczem do wypełnienia Bożego błogosławieństwa w naszym życiu jest realizacja Jego planu. Aby nie być poza Bożym planem, aby nie mijać się z Bożą wolą. I kiedy rozmyślamy nad rozpoznawaniem Bożego głosu, wtedy odkrywamy te fundamentalne prawdy. Powiedzieliśmy o nich tydzień temu. Po pierwsze, że jest Bóg. Biblia mówi, że głupi, że w sercu swoim Boga nie ma. A więc, kiedy mówimy o rozpoznawaniu Bożego głosu, to uznajemy fakt, że Bóg jest, jest Bogiem żywym i mówi do nas. Po drugie, dochodzimy do przekonania, że Pan Bóg nie tylko powołał nas i powiedział nam, że nas potrzebuje i pragnie, abyśmy oddali Mu nasze serce, ale pragnie się z nami bezustannie komunikować. Bóg komunikuje się z człowiekiem. Osobiście, każdy z nas może mieć z Panem swoją głęboką więź i społeczność. I człowiek może nauczyć się rozpoznawać Jego głos. Mówiliśmy tydzień temu o tym, jak wiele głosów słyszymy, jak wiele głosów jest wokół nas. Natomiast dla nas, dla ludzi wierzących, słowo przewodnie, które przeczytaliśmy, brzmi: owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. A więc to jest tekst przewodni, który mamy w naszym studium, w naszym rozważaniu, a także dziś będziemy do tego tekstu wracać. Po pierwsze, odkryliśmy z listu do Koryntian, pierwszy list do Koryntian 14:10, że wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. A więc słyszymy różne dźwięki, różne głosy. Po pierwsze, najbardziej rozpoznawalnym głosem jest głos drugiego człowieka. A więc komunikujemy się z ludźmi, jest to dobrze słyszalny głos, pochodzi on od kogoś innego, ktoś, kto pragnie z nami nawiązać kontakt i słyszymy głos ludzki, jest łatwym do rozpoznania. Nie mamy z tym problemu. Czasami głos człowieka może dać nam mądrą radę, ale za każdym razem, gdy głos ludzki wchodzi w konflikt z głosem Bożym, musimy bardziej słuchać Boga niż człowieka. Piotr zaś i apostołowie, odpowiadając, rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dzieje apostolskie 5:29. Po drugie, mówiliśmy o tym, że jest głos naszego przeciwnika, Bożego przeciwnika i naszego przeciwnika, a więc nasz wróg, diabeł, szatan, także komunikuje się, próbuje do nas mówić, próbuje nas kusić, próbuje nas zwodzić, próbuje nas oszukiwać. I on także wydaje swój dźwięk, także komunikuje się poprzez głos. Czytamy o uwolnieniu z mocy demonicznych w Dziejach Apostolskich 8, wiersz 7, że gdy duchy nieczyste wychodziły z człowieka, wychodziły z wielkim krzykiem z tych, którzy je mieli. A więc wydają dźwięki, złe duchy wydają głos. I wiele razy my także możemy być zwiedzeni, czy jesteśmy narażeni na zwiedzenie tego głosu. Czasami ten głos diabła szatana, mimo że używa głębokich jakichś słów czy określeń, prowadzić ma do kłamstwa i do zwiedzenia. Musimy być bardzo czujni. Mówiliśmy, że taki głos także może do nas docierać. Po trzecie, głos pochodzący ode mnie. Mój własny. Gdzieś tam wewnętrzny. Głos ten pochodzi z mojego wnętrza i czasami człowiek może sam do siebie mówić. Mówicie czasami sami do siebie? Tak. Czasami gdzieś tam może nie wypowiadamy słów, nie ma dźwięku, ale gdzieś tam wewnątrz coś sobie mówimy, coś sobie planujemy, pragniemy coś osiągnąć, a więc jakby tworzymy pewną wizję dla naszego życia. Jest to nasz głos pochodzący od nas samych i wiele razy, jeśli nie jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, jeśli nie wsłuchujemy się w to, co Pan chce nam powiedzieć, jako ludzie możemy popełnić wiele błędów, podejmując złe decyzje. Dlatego potrzebujemy usłyszeć głos Boży, głos od Pana. Jezus powiedział, że ludzie wierzący mogą i powinni znać głos Boży i powinni rozróżnić go spośród wielu różnych głosów. Czytając Ewangelię Jana, 10 rozdział, to jest tekst, który Pan Jezus przekazał swoim uczniom. On mówił na temat wsłuchiwania się w głos Boży, mówił o siebie samym, mówił o słuchaniu Ojca i powiedział takie słowa w 10 rozdziale, w 3 wierszach, od 3 do 5. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wprowadza je. A więc Pan Jezus mówi o człowieku, który jest przyrównany do, za chwilę powiemy dlaczego, do owieczki. Często takie określenie krąży wśród wierzących. Jesteśmy owieczkami Pana. To takie miłe, słodkie, owieczka Pana. Oby było jak najwięcej owieczek, a jak najmniej barusiów, czy baranków, czy baranów. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, czyli my, ludzie, człowiek, po imieniu woła owce swoje. Pan zna moje imię, woła mnie po imieniu i wprowadza je. Gdy wszystkie swoje wpuści, dalej posłuchajcie, idzie przed nimi i to jest wielka rzecz, to jest coś niesamowitego, że mamy kogoś, kto idzie przed nami. On idzie przed nimi, owce zaś idą za nim. Owce idą za nim. Dlaczego? Gdy znają jego głos, za obcymi natomiast nie pójdą. A więc jeśli będzie próbował człowiek mnie oszukać, diabeł będzie próbował mnie zwieść, czy może ja sam nawet będę tworzył wizję dla swojego życia, to jeśli będę Boży głos słyszał, za obcym nie pójdę. Lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. My nie chcemy dawać posłuchu obcym. Dlaczego owce idą za nim? Wierzący, tak jak powiedziałem, zostali porównani do owieczek. Jest to charakterystyczne dla owiec, że same nigdy nie wiedzą, dokąd idą. To jest prawda. I Biblia używa tego określenia, owce muszą być prowadzone. I taka jest wola Boża, aby On był moim pasterzem i aby On był tym moim przywódcą owiec. I ja pragnę za Nim iść i pragnę poznać Jego głos, pragnę słuchać Jego głosu, aby nie zbłądzić, aby nie iść za obcymi, aby nie wpaść w tarapaty. Biblia opisuje jedną owieczkę, która się odłączyła, która nie szła w tym całym stadzie za swoim pasterzem i bardzo szybko wpadła w ciernie. Bardzo szybko się zagubiła, bardzo szybko straciła drogę, bo tak to już jest w naszym życiu, że jeśli oddajemy nasze życie Panu Bogu, jeśli stajemy się Jego dziećmi, to nie potrafimy już sami naszym życiem zarządzać. On staje się naszym Panem. Dlatego mówimy, Jezus jest moim Panem. Dlatego apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał, że ci, którzy Go przyjęli i ci, którzy uznali Go Panem swojego życia, są Jego dziećmi. Do Niego należą. A więc jest moim Panem, jest moim pasterzem, jest moim przywódcą, prowadzi mnie i ja chcę iść za Nim, bo ja jako owca sam nie wiem, dokąd iść. Potrzebuję mojego pasterza. Potrzebuję mojego Pana. I nie chcę zbłądzić. Dlatego chcę poznać Jego głos i chcę iść za Nim. I teraz. Słuchanie Bożego głosu to temat złożony. Niby prosty, ale z drugiej strony sprawia nam wierzącym czasami kłopot. Chcemy być pewni, czy dobrze słyszymy. Chcemy być pewni, czy jesteśmy dobrze prowadzeni, czy poznajemy prawidłowo wolę Bożą. Od samego początku stworzenia Bóg postanowił kontaktować się z rodzajem ludzkim. Taka była Jego wola. Po co? Aby im wskazywać drogę, aby im objawiać swoje plany, aby mogli poznawać Jego wolę. Jego wolę. Bożą wolę. On bardzo wyraźnie przekazał pewne polecenia dla Adama i Ewy. Powiedział do nich, aby nazwali zwierzęta. On im to powiedział. A więc idźcie i dajcie nazwy wszystkim zwierzętom. Bóg komunikował się z człowiekiem. Powiedział im, aby troszczyli się o ogród Eden. Po trzecie, aby rozwijali wzajemne relacje jako małżeństwo. I po czwarte, aby się rozmnażali. To powiedział Bóg Adamowi i Ewie. Komunikował się z nimi, powiedział im to. Oczywiście ponad tym wszystkim powiedział im, że mają pielęgnować tą intymną, bliską relację z Nim samym jako Ojcem. A więc powiedział do nich, aby dbali o to, by mieć społeczność z Nim, aby obcowali z Nim, chodzili z Nim, byli w bliskich relacjach z Nim. Właśnie dzięki tej intymnej społeczności, tej więzi, tej bliskości z Bogiem, Adam i Ewa znali głos Boży. To jest klucz. A więc jeśli chcemy poznawać głos Boży, to musimy jako ludzie wierzący dbać o nasze relacje z Bogiem. Musimy dbać o społeczność z Nim. Musimy pragnąć bliskiej więzi z Panem. Musi On nam być bliski. Tego potrzebujemy, aby także znać Jego głos. I kiedy Bóg przemawiał, przekazywał im swój plan, jaki dla nich przygotował. Czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 2:16-17. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść. Tak powiedział Bóg. Wyraźnie Adam z Ewą to usłyszeli. Bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. I poprzez głos Boży objawiona została Adamowi i Ewie wola Boża. Bóg jasno do nich powiedział: wolno wam to i to, możecie jeść z wszystkich drzew, całego ogrodu, ale z tego jednego drzewa poznania dobra i zła nie możecie spożywać, nie możecie jeść. Bóg objawił swoją wolę. Pokazał im, jaki jest jego plan. I Adam i Ewa nie postąpili zgodnie z Bożym planem. Jeśli Adam i Ewa, stworzeni na Boże podobieństwo, nie zaznawszy żadnego grzechu, posłuchajcie, byli czyści, nie zgrzeszyli jeszcze, potknęli się i upadli, postąpili niezgodnie z Bożym planem, to nam się też to może zdarzyć. Posłuchali głosu szatana i zjedli z drzewa, z którego jeść nie powinni. To jest prosty przykład, ale bardzo wymowny. I kiedy uświadomili sobie, co zrobili, to co się stało? Ukryli się przed Bogiem. Ukryli się przed Nim. Pierwsza Mojżeszowa, 3:8-9. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu, lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś, Adamie? Znacie ten tekst. I teraz, oto mamy chyba najbardziej klasyczny przykład biblijny, w którym widzimy, jak grzech oddziela człowieka od Boga. Nie ma lepszego przykładu. Bóg nie pozbawił swojej obecności człowieka, ale z powodu grzechu człowiek ukrył się przed Bogiem. Uciekł od Boga. Schował się przed Nim, oddalił się od Niego. Rezultatem grzechu jest obojętnienie i zatwardziałość serca. A więc do dzisiaj ludzie są w tym stanie, dlatego że popadli w grzech. Grzech jest tym, co oddziela człowieka od Boga. My możemy o Bogu wiedzieć, możemy mieć tą świadomość, że istnieje. Adam z Ewą mieli taką świadomość. Ale jeśli grzech dotknie naszego życia, to ten grzech, tenże grzech oddziela nas od Boga. Człowiek, który popadł w grzech, ucieka przed Bogiem, chowa się przed Bogiem, próbuje się gdzieś skryć, próbuje znaleźć sobie inny styl życia, próbuje sobie sam poradzić. Grzech oddziela człowieka od Boga. Dlatego w liście do Hebrajczyków 3:15 czytamy: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Bo gdy zatwardzimy nasze serca i będziemy nieposłuszni, to grzech może sprawić, że będziemy od Boga oddzieleni. Że będziemy się przed Bogiem ukrywać. Że nie będziemy chcieli mieć z Nim społeczności. Że będziemy, tak jak Adam z Ewą, próbowali gdzieś się schować. Być w oddzieleniu. Ale Bóg pragnie komunikować się z człowiekiem i taka komunikacja wymaga wzajemnej społeczności. Nieprawdaż? To tak jak w małżeństwie. Zdrowe małżeństwo to relacje, to więź, to komunikowanie się ze sobą. To rozmawianie ze sobą. Jeśli coś się stało, jeśli jest grzech, jeśli jest jakieś, no nie wiem, potknięcie, upadek, jest jakiś rozłam w życiu małżeńskim, to zazwyczaj mają miejsce ciche dni. Komunikacja jest zerwana. Ale jeśli jest więź, miłość, jeśli jest bliska relacja, jeśli jest poszanowanie, to wtedy jest także komunikacja. Są relacje, jest rozmowa, która jest rezultatem wzajemnej społeczności. Grzech oddziela człowieka od tej intymnej społeczności z Bogiem. I może się to przydarzyć człowiekowi nawróconemu, gdy pozwoli, aby grzech zrodził się w jego sercu poprzez nieposłuszeństwo Bogu. Taki człowiek staje się obojętny, jego serce nie jest już wrażliwe, zaczyna twardnieć i w rezultacie uniemożliwia mu poznawanie głosu Bożego. Taki człowiek ucieka, kryje się, chowa się przed Bogiem. I kiedy wierzący pytają, jaka jest Boża wola dla mnie, takie pytanie myślę, że sobie zadajemy nieraz. Jaka jest Boża wola dla mnie? To co to właściwie oznacza, gdy mówimy, że chcemy poznać wolę Bożą? Co to oznacza? Znaczy to, że chcemy poznać Boży plan, jaki ma dla naszego życia. Potrzebujemy Jego kierownictwa, Jego prowadzenia w różnych ważnych decyzjach, abyśmy dokonali właściwego wyboru, tak? Abyśmy dokonali właściwych wyborów. Pragniemy Jego prowadzenia, potrzebujemy Jego woli w tym, co mamy uczynić, co mamy zrobić. Ale pytanie, jakie powinniśmy zadać, powinno być sformułowane inaczej, powinno brzmieć inaczej. Jak mogę poznać Boży głos? Tak? A więc zadajemy pytanie, jaka jest Boża wola dla mnie? Ja sugeruję, że lepiej zadać pytanie, jak mogę poznać Boży głos? Bo Pan Bóg chce komunikować się ze mną i pragnie mi objawić swoją wolę. A więc nie będę się zamęczał pytaniem, jaka jest Boża wola dla mnie, ale będę próbował odpowiedzieć na pytanie, Panie, jak mogę poznać Twój głos? Jak mogę usłyszeć Twój głos? Bo ja chcę usłyszeć. Znajomość Bożego głosu prowadzi, w rezultacie prowadzi do poznania Bożej woli. Tak? No bo gdy usłyszę tak jak Adam z Ewą usłyszeli, że taki jest Boży plan i taka jest Jego wola. Spożywajcie z ogrodu ze wszystkich drzew, które w nim rosną, ale z poznania drzewa dobra i zła nie spożywajcie. Taka była Jego wola. Jak poznali tą wolę? Poprzez to, że usłyszeli, że Bóg do nich przemówił. Dlatego czytamy w liście do Efezjan 5:17. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Tak powiedział apostoł Paweł. Jeśli znamy Jego głos, to także będziemy umieli zrozumieć Jego wolę, kiedy przemawia do mnie, kiedy mówi do mnie. I ucząc się rozpoznawać Boże przesłanie, uczymy się postępować w intymnej społeczności z Bogiem prawidłowo. A więc czym jest to prawidłowe postępowanie? Posłuszeństwem, tak? Posłuszeństwo. To jest to słowo, które jest tak niesamowicie mocne. Nawet Pan Bóg odważył się powiedzieć, że bardziej pragnie posłuszeństwa niż ofiary. Posłuszeństwa. My jako rodzice chyba także sobie bardziej cenimy posłuszeństwo naszych dzieci niż to, że laurkę nam narysują. Co z tego, że mi narysuje moja córka laurkę, jak nie chce mnie słuchać? Co mi z tej laurki? Jak jest nieposłuszna? A więc uczymy się w naszym duchowym życiu rozpoznawać Boże posłanie, Boży głos po to, aby poprzez intymną społeczność z Bogiem być coraz to Jemu posłuszny. Bardziej posłuszny. Posłuszny Bogu. I uczymy się tego, to jest jakby chlebem naszego życia, bo co? Dociera do nas słowo od Pana. Co powiedział Pan Jezus w Ewangelii Mateusza 4:4? Pan Jezus powiedział tak. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. A więc ja potrzebuję słyszeć, bo słowo Jego staje się pokarmem dla mojego życia, staje się pokarmem dla mojej duszy. I słowo pochodzi, tutaj mamy w tym wersecie czwartym, ale każdym słowem, które pochodzi, słowo pochodzi wskazuje na czynność trwającą, czas ciągły. Bóg mówi bezustannie. Oznacza to, że coś, co stało się w przeszłości, ma miejsce i teraz. A więc jeśli Bóg mówił wczoraj, to mówi i dzisiaj i objawia swoją wolę człowiekowi. Dlatego jest to tak ważne, abyśmy znali Jego głos. I ja także chcę się tego uczyć. I teraz, kiedy Bóg mówi, kiedy posyła słowo, to w Biblii odnajdujemy greckie słowa, które określają słowo, słowo. To tak dziwnie brzmi. Ale Biblia jako słowo używa dwóch greckich określeń. Po pierwsze, jest to logos, a więc odnajdujemy, czytając Boże Słowo wiele razy, gdy jest wpisane w naszym języku słowo od Pana, albo posyła swoje słowo, możemy przeczytać greckie określenie logos lub rema. To są dwa określenia. Logos i rema. I słowo logos odnosi się do pisanego Słowa Bożego. Logos, litera. Pisane słowo. Natomiast rema, kiedy znajdujemy w Biblii określenie greckie rema, jest to określenie dotyczące żywego lub darzącego życiem słowa. Ożywionego słowa. Na przykład zostało powiedziane o wierzących w Barei. Tam najładniej to widać. W Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, wiersz 11. Ci, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż oni w Tesalonice, przyjęli oni słowo z całą gotowością. A więc ci, którzy przyjmują słowo, to są szlachetniejszego usposobienia. Amen? Jeśli jesteśmy otwarci na słowo, to jest określenie szlachetniejsze usposobienie. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Dzieje apostolskie 17:11. I ten wiersz ilustruje wzajemną relację między słowem logos i rema. Logos, czyli słowo zapisane, które zawsze zgadza się ze słowem rema. A więc słowo pisane, które jest w pismach, oni badali słowo, literę, ale przyjęli słowo rema z całą gotowością. I wypowiedziane słowo rema, czyli to tchnące życiem słowo, nigdy nie będzie odbiegało od tego, co jest jakby określone słowem logos. Dlatego, że słowo rema pochodzące od Boga odnosi się do naszych życiowych sytuacji, do naszych osobistych potrzeb, które mamy. I Bóg daje nam słowo rema, aby umożliwić nam przeżycie, a także doznanie, indywidualne doznanie Bożego przewodnictwa i działania w nas. Rema. Dlatego my nie czytamy Biblii jako literę, jako powieść, jako księgę historyczną. My czytamy Boże Słowo i kiedy czytamy Boże Słowo, Bóg chce mówić do nas i chce kierować do nas Słowo. Czasami, taki przykład podam, pisane słowo logos może stać się słowem rema w naszym sercu, kiedy na przykład czytamy przesłanie, obietnice, które Bóg dał na przykład Izraelowi. Jest wiele wspaniałych obietnic, które Bóg dał swojemu narodowi. Narodowi izraelskiemu. Gdy otworzymy Stary Testament, gdy będziemy czytać proroka Izajasza czy innych proroków, czytamy o obietnicach, które Bóg dał narodowi izraelskiemu. Ale kiedy my czytamy i wsłuchujemy się w to, co Bóg chce nam powiedzieć, to nagle to słowo pisane, logos, które zostało dane narodowi izraelskiemu, staje się tym ożywczym tchnieniem, staje się tym słowem żywym dla mnie, rema. Ono zaczyna ożywać w moim sercu. I to słowo rema może być przekazane przez zwiastowanie, ktoś głosił jakiś temat, miał słowo i to słowo zostało ożywione w moim sercu, może być przekazane przez werset biblijny, który nagle uderza nas wielkim i wymownym znaczeniem dla nas osobiście. I my to słowo przyjmujemy. Może być też przekazane słownie przez Boga lub poprzez użycie darów Ducha Świętego. Słowo rema. Może być wypowiedziane przez Pana do mojego ducha, a więc kiedy się modlę, kiedy mam społeczność z Bogiem, dlatego powiedziałem tydzień temu, że człowiek, który chce Boga usłyszeć, musi się wyciszyć. Potrzebujemy wyciszenia. Potrzebujemy zagłębić się w rozmyślaniach na temat Pana. I Bóg z każdym z nas chce komunikować. Chce nam pokazywać, chce nam podawać swoje słowo. I to jest nauka, której my potrzebujemy. Uczyć Kościół, uczyć ludzi wierzących, że mogą od Pana osobiście dla siebie usłyszeć. Aby nie dać się zwieść, aby Bóg nie mówił do kogoś na mój temat, ale chce mówić na mój temat wprost do mojego serca. Chce ze mną mieć społeczność, bo ja nie idę do mojej sąsiadki i nie mówię jej, powiedz mojej córce, co ja mam na myśli. A dziś takie rzeczy mogą mieć miejsce. Musimy być bardzo ostrożni. My musimy się nauczyć słuchać tego, co Bóg chce powiedzieć do mojego serca osobiście. Bo On zna mój adres i On chce mi pomóc. Kiedy operujemy darami ducha lub słyszymy przemawiającego Ducha Świętego w naszych sercach, musimy zawsze pamiętać, że słowo rema zawsze będzie zgadzało się czy potwierdzało z zapisanym Słowem Bożym. Bo Biblia mówi wyraźnie, że Słowo Boże jest kompletne. Jest kompletne. W liście do Tesaloniczan czytamy, że nie jest związane. Czytamy także w objawieniu Jana 22 od 18 do 19, że nie można do niego nic dodać ani nic ująć. Musi być kompletne, musi być pełne, zgodne ze słowem, które Bóg już powiedział. Największe zwiedzenia w historii Kościoła miały miejsce tam, gdzie ludzie dali posłuch przesłaniom, które wybiegały poza zapisane Słowo Boże, które Bóg dał. Tak powstały największe sekty, herezje, zwiedzenia. Pojawili się różni oszołomy z przesłaniami, które nie wiadomo skąd wzięli. Pan im niby objawił. Anioł z nieba przyszedł i na złotej tacy przyniósł. Zupełnie to niezgodne z tym, co jest zapisane, ale otrzymali to w sposób ponadnaturalny, dlatego że diabeł przybiera postać anioła światłości i przynosi przesłania, które są nie wiadomo skąd rodem. Musimy być bardzo ostrożni, dlatego że słowo rema, które Bóg posyła, słowo twórcze, ożywcze, które daje nam życie, zawsze będzie zgadzało się czy potwierdzało z zapisanym Słowem Bożym. I Duch Boży ożywa, czy ożywia słowo zapisane, słowo logos dla mnie, aby stało się słowem rema, czyli tym słowem żyjącym, ożywiającym moje duchowe życie. Wtedy Pan posyła mi słowo, które jest zapisane o uzdrowieniu, abym ja mógł przeżyć uzdrowienie. I to słowo rema ożywia wiarę w moim sercu, bo wiara przychodzi ze słuchania słowa Chrystusowego i nagle słowo o uzdrowieniu niewidomego Bartymeusza staje się dla mnie słowem rema ożywczym, abym ja został uzdrowiony z moich dolegliwości. To taki jeden z przykładów. Gdy Bóg przemawia do nas, do ciebie, do mnie słowem rema, zawsze będzie to zgodne z Jego zapisanym słowem. Zawsze. Nie może sam zaprzeczyć sobie, bo dał nam słowo, które mamy. I na koniec dzisiaj mamy różne rodzaje słuchaczy. I na koniec zastanowimy się, jak jest z moim słuchaniem, jakim słuchaczem ja jestem. Ogólnie Nowy Testament mówi o dwóch głównych kategoriach słuchaczy. I wiemy o tym. Po pierwsze, czytamy tak. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. To jest pierwszy rodzaj słuchacza, który słucha i wykonuje. Drugi rodzaj. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. A więc mamy drugi rodzaj słuchacza, który słucha, ale nie wykonuje. To są dwie kategorie. Ten nierozsądny, czytaliśmy, głupi słuchacz, przepraszam za to określenie, ale ono tu jest, to taki, który słyszy Boży głos, ale nie postępuje zgodnie z nim. Nie jest mu posłuszny. Mądry słuchacz słucha i wykonuje wszystko w oparciu o Boży głos. Pan Bóg powiedział do Adama i Ewy, nie zabieraj owoców z drzewa poznania dobra i zła. Ale oni nie stali się wykonawcami tego słowa. Nie posłuchali. Posłuchali kłamstwa diabła szatana. Zostali zwiedzeni. Czy naprawdę tak Bóg powiedział? Nie bójcie się, on nie jest taki srogi. Ten potrzeb diabła dziś jest ciągle ten sam. Bóg jest dobry. On powiedział pewne rzeczy, ale on nie jest taki stanowczy w tym, co powiedział. Nie martwcie się. I ten dobry Bóg nagle wypędza Adama i Ewę z ogrodu Eden i powiada w mozole i w trudzie będziesz teraz musiał dbać o swoje życie. A ty w boleściach rodzić będziesz. Chwała Bogu, że przyszedł Pan Jezus Chrystus i odbudował, odnowił, przywrócił nam społeczność z Bogiem. Ale musimy być ostrożni, aby nasz dom się nie rozsypał jak dom Adama i Ewy. Bo jeśli nie będziemy wykonawcami słowa, wtedy budujemy na piasku, a kiedy przyjdzie sztorm i burza, to się nie ostoi. Mądry słuchacz wykonuje wszystko, czy idzie przez życie w oparciu o Boży głos. Jeden jest słuchaczem słowa i drugi jest słuchaczem słowa. Ale jakim jestem realizatorem, wykonawcą? Oto jest pytanie. W liście Jakuba, pierwszy rozdział, dwa wiersze, może trzy, 22-25. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny będzie do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swojemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. To jest obietnica. A więc wykonawcy słowa będą błogosławieni w swoim działaniu. Staję przed lustrem, popatrzył, rozczochrany, brudny, a co mi tam? To jedna z moich córek. A druga staje przed lustrem i będzie robić wszystko, żeby każdą jakąś wadę skorygować. Włoski prostuje, czesze się, przegląda się, pryszcza dusi. A druga popatrzy, a co mi tam? Popatrzyła i poleciała. To nie ma aż tak wielkiego znaczenia. A więc idź, zrób coś z sobą. Mówi tata albo mama. Popatrzy do lustra, a poleciała. A druga robi coś z sobą, wykonawca. Ten, który wykonuje. I zależy mu na tym, aby co? wejrzeć w siebie i poprawić to, co jest nieprawidłowe, to, co wymaga korekty. Jezus także opowiedział kiedyś historię o ziarnie, niedawno w cyklu wykładów na temat podobieństw mówiliśmy o tym i Pan Jezus wymienił czy zilustrował typy słuchaczy. Nie będziemy czytać tego tekstu, dlatego że niedawno dość głęboko rozważaliśmy ten tekst, ale w Ewangelii Mateusza, w 13 rozdziale od 1 do 9, Jezus mówił o różnych glebach. Pamiętacie ten tekst? A później wyjaśnił w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale od 18 wiersza do 23, co znaczą te gleby. I bardzo krótko. Zasiane na drodze słowo to pierwsza gleba. Niektóre ziarna padły na drogę, przyleciały ptaki i wydziobały je, zanim jeszcze zapuściły korzenie. To jest przykład ludzi, którzy słuchają głosu Bożego, ale te słowa nie zapuszczają korzeni w ich sercach. Szatan wydziera im to słowo. A więc słuchają, ale co usłyszą, to nie pozwolą, aby zapuściło korzenie. Przychodzi diabeł, wydziera im to i znów są tacy sami. Z całym szacunkiem dla naszych siostr. Ale Biblia coś tam mówi, że są takie niektóre wdowy, które się ciągle uczą i do poznania prawdy dojść nie mogą. Znacie ten tekst? Ciągle się uczą. Ciągle diabeł im wydziera to słowo. Ciągle nie zapuszczają korzeni. Ciągle się uczą, ciągle słuchają, ale ciągle są tacy sami. Nic się z ich życiem nie dzieje. Nie chcemy być takimi słuchaczami. Po drugie, zasiani na gruncie skalistym. Czy zasianie na gruncie skalistym. Czytamy, że niektóre ziarna padły na grunt skalisty, szybko wzrosły. Kiedy jednak przygrzało słońce, zostały spieczone i zgniły, ponieważ nie miały także korzenia. Gleba była skalista. To jest pokazany, tu jest pokazany słuchacz, który słucha Bożego Słowa, z radością je przyjmuje, ale tak naprawdę nie zadbał o to, aby się zakorzeniło w jego życiu. Znowu, aby nie zapuściło korzeni. I teraz, kiedy przychodzą na niego różne doświadczenia, zraża się do dalszego słuchania Bożego Słowa. Zraża się. A więc mówi, tamto nic nie zadziałało, po co mam słuchać? Bardzo szybko się zniechęca, bardzo szybko się poddaje. Posiane między ciernie, niektóre ziarna padły między ciernie, które rosły szybciej od nich i w rezultacie zadusiły je. A więc to jest ktoś, kto pozwolił, żeby rosło to i to. Konkol i ziarno. A tak już jest w przyrodzie, że chwast, konkol, cierń rośnie szybciej niż to zdrowe ziarno. Wystarczy, jak jest susza, trawniki płowieją, a osty rosną. Chwasty rosną. I chwasty rosły szybciej, ciernie rosły szybciej i zadusiły je. Widzimy tu przykład, że głos Boży bywa zagłuszany przez różne życiowe uczynki. A więc troski tego świata, materializm i inne rzeczy, które zagłuszają Boże Słowo, które dominują w naszym życiu, które jakby szybciej rosną niż Słowo Boże, które Bóg posiał w nasze serca. I być człowiekiem zatroskanym o rzeczy tego świata, być człowiekiem, który ciągle myśli tylko jak będzie, albo być materialistycznie nastawiony do życia, to są ciernie, które zagłuszą to, co Bóg do nas mówi. Bo Pan Bóg chce nas prowadzić swoją drogą, chce nam objawiać swoją wolę. I oczywiście Pan Jezus nie kończy tragicznie, bo On zawsze jest zwycięzcą i mówi, że są zasiane na dobrej glebie. I mówi, to jest to, czego ja chcę. Niektóre ziarna padły na dobrą glebę i przyniosły obfity plon. A więc zaczęły objawiać Boży plan, Bożą wolę. Oto jest przykład słuchacza, który przyjmuje Słowo Boże, słucha głosu Pana, zapuszcza swoje korzenie w tym, co poznał, i taki człowiek będzie dojrzały duchowo i wkrótce stanie się wypróbowanym sługą Bożym, pełnym wiary, pełnym oczekiwań wielkich rzeczy, pełnym nadziei, pełnym zwycięstwa. Bo Słowo Boże zapuszcza korzenie i wydaje plon w jego życiu. Boża wola zaczyna się w jego życiu objawiać. Boże prowadzenie ma miejsce. A więc w swoim życiu jest człowiekiem, który zobaczył się w lustrze i postanowił coś z tym zrobić. I będzie błogosławiony w swoim działaniu. Bo słowo od Pana wyda obfity plon. Wyda obfity plon. Dawid był dobrym słuchaczem. W psalmie 85, wierszu 9, na samym początku tego wiersza powiedział tak: chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, mój Pan. To było jego pragnienie. Chciałbym teraz słyszeć. A więc jeśli ja pragnę słyszeć, to muszę sobie zadać pytanie. Czy naprawdę pragnę społeczności z Bogiem, intymnej więzi z Nim? Czy jestem gotowy, aby poznać Jego wolę i chcę się do niej dostosować? Czy pragnę Pana słyszeć? Dlatego, że rozpoznawanie Bożego głosu poprowadzi nas do rozpoznawania Jego woli dla naszego życia. Będziemy o tym mówić. Jak rozpoznawanie głosu Bożego prowadzi nas do wypełniania Bożej woli w naszym życiu. A nie ma nic cudowniejszego, jak realizować Boży plan, Bożą wolę. Wtedy chrześcijaństwo i życie z Bogiem jest radością, jest przyjemnością, czyni mnie szczęśliwym. Nie jestem udręczony tym życiem z Bogiem i tymi wymogami, które mi Biblia stawia. To wszystko staje się radosne. Nie jest trudne do realizowania. Jestem szczęśliwy. Osiągam Boże cele. I Bóg się o mnie troszczy. I prowadzi mnie mój pasterz. Ja, owieczka, która nie może sama przejść przez życie, ma kogoś, kto prowadzi mnie na niwy zielone. Do wód spokojnych. Prowadzi mnie tam, gdzie stół jest zastawiony, gdzie opływa Boże błogosławieństwo, które dotyka mojego życia. Módlmy się o to, powstańmy dzisiaj. Módlmy się o to, prośmy Pana. Panie, ja chcę bliżej Ciebie być. Panie, chcę Ciebie bardziej poznawać. Chcę, Panie, mieć większą więź z Tobą. Daj mi czas, abym mógł się wyciszyć. Daj mi czas, abym mógł się zatrzymać. Daj mi, Panie, chwile, w których będę mógł słuchać Ciebie, wsłuchiwać się w Twój głos. I pomóż mi, Panie, być wykonawcą słowa, Twojego słowa. Pomóż mi, Panie, wziąć to rema, ożywcze słowo, które daje mi ożywcze tchnienie do mojego życia. Chciejmy się o to modlić.